Iza Serafin, dzień dobry. Wielu z nas korzysta pewnie teraz z uroków długiego weekendu, no ale cóż, nie jest to spokojny weekend. Zresztą tak jak wiele ostatnich dni, zwłaszcza tutaj u nas w regionie, w sąsiedztwie granicy z Białorusią, gdzie jest bardzo niespokojnie. No do tego jeszcze rozpędzona czwarta fala pandemii. Coraz więcej ludzi choruje, coraz więcej trafia do szpitali. Zewsząd docierają do nas takie niepokojące informacje, co u wielu powoduje lęk, frustrację, niepokój. No i jak z tym żyć? Jak sobie z tym radzić? Mam nadzieję, że podpowiedzą nam dzisiejsi goście, zatem proszę koniecznie zostać z nami. A w studiu psycholog Joanna Nitkiewicz-Powichrowska i dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej ksiądz Jerzy Sęczek. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Czy to wszystko, o czym wspomniałam, rzeczywiście może powodować takie stany różne, niepożądane, lęk, frustracje, niepokój w ekstremalnych sytuacjach, napady paniki na przykład?
No na pewno żyjemy w przewlekłym stresie, to jest pewne, bo od ponad albo około 2 lat, ja już się nawet gubię, bo wydaje się, że trwa to tak długo. No jednak przeżywamy pandemię, przeżywamy izolację.
W marcu 2 lata
minęły. W marcu miną 2 lata, więc mi się osobiście wydaje, że to już bardzo, bardzo długo. Tak, że już jesteśmy po prostu pozamykani, że nie kontaktujemy się, że jesteśmy jakby za szklaną szybą. Tak, wczoraj widziałam taki teledysk na YouTubie, gdzie artyści śpiewali w takim szklanym akwarium, a widownia bawiła się na zewnątrz i rzeczywiście pomyślałam sobie, że to oddaje naszą sytuację, tak, że niby jesteśmy w kontakcie, ale tak naprawdę jesteśmy za szklaną szybą, że jesteśmy odizolowani i to na pewno działa na naszą psychikę.
No i jeszcze mamy granicę i te zdjęcia z tej granicy, z tego, co się tam dzieje.
No tak, rzeczywiście, jeżeli się otworzy tak jakiś program dowolny, program telewizyjny, który jest informacyjny, no to rzeczywiście jest to przerażające. Zewsząd napływają też różne informacje, są różne opcje. Jedni chcą pomagać uchodźcom, inni współczują lokalnej ludności. Czasami się to miesza, czasami w rodzinach mamy różne zdanie. Chcielibyśmy coś zrobić i tak naprawdę nie do końca możemy. I to wszystko też powoduje, nasila ten stres.
No zwłaszcza jeśli jesteśmy mieszkańcami tych przygranicznych miejscowości, bo oni są najbliżej tego wszystkiego, to dzielą ich metry zaledwie czasami od tej sytuacji i do tego, jak jeszcze dodamy pandemię i też takie przepełnione już szpitale, do których też tam, do tych przygranicznych miejscowości trafia przecież coraz więcej cudzoziemców. Jakie to wszystko może powodować stany i czy to jest normalne, że my tak reagujemy?
Ja jeszcze powiem o jednym czynniku. Musimy pamiętać, że tutaj u nas w regionie wiele starszych osób pamięta i przekazało to swoim rodzinom sytuację z początków II wojny światowej, 17 września, kiedy Rosjanie weszli na nasze tereny. No i niestety teraz my jako psycholodzy obserwujemy, że ta trauma wojenna, która wydawała się już się zakończyła, po prostu nadal żyje, czy odżyła właśnie w tym momencie, więc to nie tylko czynniki z teraz, ale także przekaz wielopokoleniowy, prawda, że możemy czuć się zagrożeni, więc jak to wpływa na nas? No przede wszystkim mogą pojawić się objawy lękowe, mogą się pojawić kłopoty ze snem. Osoby, które są, tak reagują cieleśnie, mogą mieć przyspieszone bicie serca, jakieś palpitacje, kłopoty z oddychaniem, co też nam się kojarzy, prawda, z COVID-em, więc bardzo trudno jest odróżnić te objawy, które wynikają z lęku, są przejawem naszego lęku, od takich objawów związanych ze stanem chorobowym, tak, więc to nie jest takie proste, myślę, że i dla ludzi, i dla lekarzy, którzy badają tych ludzi, co jest naprawdę pierwotną przyczyną tego stanu.
Czy to jest groźne dla naszego zdrowia? Bo dla samopoczucia wiadomo, to nie jest przyjemne. No, nie wpływa to dobrze na jakość naszego życia. Czy jest groźne dla naszego zdrowia, jeśli się będzie dłużej utrzymywać?
No nie chciałabym straszyć, prawda? Bo nie chciałabym w takiej roli występować. Natomiast no, przewlekły stres zawsze jest groźny, ponieważ osłabia naszą psychikę i my najczęściej sobie nie zdajemy sprawy, że ten stres działa, prawda? Można powiedzieć, że zaadoptowaliśmy się do stresu, tak? Że jeżeli on działa dłuższy czas, to nasz organizm no, ma takie swoje wewnętrzne siły, żeby nas do niego przystosować i paradoksalnie my podlegamy cały czas temu stresowi, ale właściwie go nie odczuwamy, prawda? To tylko widać w codziennych relacjach. Ja na przykład w ostatnich dniach też wiedząc, że będę tutaj gościć w radiu, jakoś uważniej może patrzyłam na to, co się dzieje dookoła mnie, prawda? Więc spotykam się coraz częściej z takimi nagłymi wyborami, wybuchami ludzi w różnych miejscach, w sklepach na przykład, jakieś takie często wygłaszane manifesty, które nie są związane z
zakupami. Agresja nieuzasadniona,
czasami agresja przy zmianie pasa ruchu, kiedy nikomu nie zajeżdżamy drogi i nagle ktoś pipczy z dużej odległości, bo czuje się jakby zaniepokojony tą sytuacją. Szybkie reakcje, duże wybuchy emocji, niewspółmierne reakcje, to jest przejaw tego właśnie przewlekłego stresu, no i przede wszystkim pogorszenie samopoczucia somatycznego.
To my obserwatorzy, spróbujmy teraz postawić się w sytuacji na przykład tych funkcjonariuszy stacjonujących przy polsko-białoruskiej granicy, albo w sytuacji ich rodzin. No oni są przecież bezpośrednio narażeni na te stresogenne czynniki. Jak to na nich wpływa, to na pewno wie ksiądz Jerzy Sęczek.
Tak, trochę wiem, bo docierają do nas takie informacje. My też jako kapłani, zwłaszcza tutaj kapłani parafii przygranicznych, cały czas towarzyszą tym osobom i rodzinom funkcjonariuszy, bo pamiętajmy, że funkcjonariusze Straży Granicznej to często są mieszkańcy też przygranicznych miejscowości i no to widzimy, że ludzie też są przelęknieni, wypowiadają to, werbalizują i staramy się im towarzyszyć. Także nasze działania Caritas są takie, jak zawsze podkreślam, elastyczne, czyli tam, gdzie są te konkretne potrzeby. Na początku całej sytuacji na granicy bardziej widzieliśmy tych, którzy potrzebują tych podstawowych środków do życia, czyli imigranci, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Trafiają do nas, czy w zgodzie z prawem, czy nie. My pomagając, o to nie pytamy. Widzimy człowieka, który jest w potrzebie, jest zmarznięty, głodny, potrzebuje opieki i ta pomoc docierała właśnie poprzez Straż Graniczną w pierwszej kolejności. Oni pierwsi udzielali pomocy medycznej, a także z tych środków, które im przekazywaliśmy, materialnych, tych różnych rzeczy, także korzystali i to przekazywali potrzebującym. Ale im bardziej się sytuacja nasilała, im bardziej atakujący byli ci przekraczający, także od służb białoruskich, także poprzez imigrantów, którzy stawali się agresywni, bo oni też poczuli się osaczeni w pułapce. Jedni Bogu ducha winni, inni specjalnie działający, bo wiemy też,
że... Trudno ich odróżnić, prawda?
Że też
już białoruskie służby zatroszczyły się o to, żeby nie można było tego zrobić.
Ludzie, którzy z wolą szkodzenia także w tej grupie. I patrzymy, jak też ten lęk narasta w mieszkańcach, w żołnierzach. No wyobraźmy sobie sytuację takiego żołnierza. Oni stoją w dalekich odległościach od siebie. Stoi sam z ostrą amunicją. Idzie na niego taki człowiek w nocy. Nie wiadomo, czy uzbrojony, czy nie. Strzelać, nie strzelać. Bronić granicy, czy jeszcze czekać do ostatniej chwili. I to są ich dramaty.
Bo, tak, zwłaszcza, że oni też są pod obstrzałem opinii publicznej, więc drugi obstrzał.
I kogo mają bronić? Ich główną misją jest ochrona mieszkańców, obywateli, granic. Ale jeżeli jest... No, nazwijmy wprost, wróg także w sytuacji takiej życiowej, kiedy potrzebna jest pomoc medyczna, no to mamy tak jak w czasie wojny. Bardzo podobnie. Są te ludzkie dramaty. Czy pomóc temu, który jest z wrogiej armii, kiedy jest, nie wiem, umierający, ranny, czy nie? Czy go zostawić? Czy go dobić? Czy go uratować? No to są dylematy ludzi. I staram się w ten głos wsłuchiwać. Z tego powodu też... Są te tworzone tak zwane namioty nadziei, o których jeszcze powiem chętnie, ale widzimy ten lęk. Pani tutaj też wspomniała o tych tych reakcjach psychosomatycznych właśnie. My patrzymy też jeszcze na ten drugi, kolejny obszar duchowy. I od razu przypomina mi się Ewangelia. Nie lękajcie się. Kiedy Pan Jezus mówi do swoich uczniów, którzy byli posłani jako owce między wilki. Sytuacja zagrożenia cały czas jest obecna też na tym obszarze wiary. kiedy człowiek wiary, człowiek, który chce żyć Ewangelią, również jest atakowany. Wtedy, przypomnijmy sobie, sytuacja z Ewangelii ma miejsce w kraju okupowanym przez Rzymian. Ci ludzie też żyli w stanie lęku, non-stop. A tu chodziło jeszcze o coś innego. Czy przyznasz się do Chrystusa, czy nie? Mimo ataków, czy staniesz po stronie Ewangelii? I Pan Jezus podtrzymuje, jest jeszcze ktoś oprócz was. Nie lękajcie się, jeszcze jestem ja nad tym wszystkim. Ja mam zwyciężył świat.
No i tak to wszystko wygląda. Tak radzimy sobie z tym na różne sposoby, a jak można jeszcze poradzić w kwestiach duchowych, fizycznych, to o tym już za moment. Jak żyć w tych trudnych czasach? Pytamy w ten dla wielu długi listopadowy weekend, a pytamy naszych gości, psycholog Joannę Nitkiewicz-Powichrowską i księdza Jerzego Sęczka. Ksiądz wspomniał o tym, jak czują się teraz funkcjonariusze, żołnierze, strażnicy graniczni, policjanci, którzy pełnią służbę przy polsko-białoruskiej granicy.
Mieszkańcy.
Mieszkańcy oczywiście, ale wróćmy jeszcze do tych funkcjonariuszy. Ci ludzie, nierzadko młodzi, niedoświadczeni, no bo przecież są wśród nich też terytorialsi, są pod ogromną presją. Pracują, wykonują rozkazy, są bezpośrednio narażeni na niebezpieczeństwa. Z drugiej strony no, spotykają się często niestety z ostracyzmem społecznym, krytyką, nawet wyzwiskami. Proszę księdza, jak w takim razie oni sobie z tym radzą, a może w ogóle sobie nie radzą? I jak można im ewentualnie pomóc i czy można?
No myślę, że nasze służby są dobrze wyszkolone. Też spotykam się z nimi regularnie. Wiem, że też mają swoich psychologów. To jest naprawdę też taki wielki poligon dla nich, w tym sensie też psychicznym. I myślę, że to może tylko ich wzmocnić. No, taką żywię nadzieję.
Ale psychologowie nie popierają tej dewizy, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. No, to chyba tutaj, jednak nie wzmacnia. Tak, sami zresztą mówią o potrzebie tego wsparcia
Oczywiście, że potrzebują wsparcia, ale ja bym też zwrócił uwagę na takie wsparcie moralne, bo przykre jest to, kiedy no, otrzymują tak zwany hejt ze strony swoich, a to nie powinno mieć miejsca. Kiedy źle się mówi o wojsku, o służba, o straży granicznej, no, o policji.
Nazywa się ich mordercami, o ludobójstwie,
więc
wypowiedzi.
Ja się z tym nie zgadzam i będę protestował przeciwko złemu mówieniu o ludziach. Nie można w ten sposób traktować tych, którzy ślubowali i narażają swoje zdrowie i życie, żeby nas chronić. I to trzeba podkreślać. Jeśli spojrzymy na naukę katolicką, no to ta obrona ojczyzny też zawiera się w czwartym przykazaniu miłości ojca i matki. Tutaj znajdujemy przykazanie miłości ojczyzny. Zatem nie tylko pomoc najuboższym człowiekowi, który jest w potrzebie, tutaj no, myślę oczywiście o imigrantach, nie tylko naszych najuboższych, których mamy najbliżej koło siebie, ale też obrona tych wszystkich, którzy właśnie czują się zagrożeni. Obrona mieszkańców, odpowiedzialność za dobro wspólne. Tu też sprawdza się nasza dojrzałość. Na ile myślimy bardzo tak wąsko, prywatnie, egoistycznie, a na ile patrzymy na to dobro wspólne. I to myślenie w kategoriach właśnie służby komuś jeszcze, to będzie nas wyzwalało z lęku. Kiedy pomyślimy, tak, my jesteśmy jako naród, jako jedno, jesteśmy za siebie odpowiedzialni, jesteśmy wrażliwi na swoje potrzeby. Widzimy i tego człowieka, który jest cudzoziemcem, ale i widzimy też najbliższego sąsiada w potrzebie. Widzimy też służby, które się narażają za nas i chcemy działać jedno. Ja tu w ogóle nie chcę poruszać tych spraw politycznych, ale patrzmy też na podział naszego serca i na to, na ile myślimy tylko o sobie, a na ile też myślimy o innych. Mamy taką wyobraźnię, że jest jeszcze ktoś, kto również przeżywa lęk.
I mamy empatię, współodczuwanie.
Im bardziej jesteśmy razem, tym to jest też, myślę, że nas będzie jakoś wzmacniało.
No właśnie powiedziała pani takie ważne słowo empatia, prawda? Bo dzisiaj, jak ja rozmawiam z różnymi osobami, też z osobami moimi przyjaciółmi z Warszawy, to oni bardzo często jednostronnie patrzą, bo nie są tutaj u nas w naszym regionie, prawda?
Ale też są często manipulowani.
Często są manipulowani, ale to, co się sprawdza na pewno, ja zawsze w takich sytuacjach, bo chodzi o tą empatię, mówię, a jakbyś się czuł w sytuacji, kiedy stoisz na granicy, czy masz pistolet, podchodzą ludzie, chcą cię zaatakować, prawda? My bardzo rzadko patrzymy z takiej perspektywy, no, równości. To, o czym mówił ksiądz, prawda? Że my jesteśmy po dwóch stronach, każdy z nas jest człowiekiem i dobrze by było, żebyśmy potrafili się wczuć, czy wyobrazić sobie, jak się czuje ta druga osoba, czyli ten pogranicznik, który, jest to jego praca, jest to jego obowiązek, broni też naszych granic. Jak się czuje jego rodzina hejtowana w szkole, dzieci, a często też współmałżonkowie, prawda? Jak się czują mieszkańcy, którzy mają za sobą traumę wojenną? I moje doświadczenie jest dobre, że ilekroć rozmawiam z ludźmi w taki sposób, pokazując, jak przeżywają to nasi mieszkańcy tutaj, czy osoby właśnie w służbach pracujące, to nagle ci moi rozmówcy mówią: aha, to nie wiedziałam, że u was jest taka silna trauma wojenna. Nie wiedziałam, że oni mogą to... Oni nie mogą, że mogą... Tak, to rzeczywiście u was ludzie pamiętają ten moment, prawda? Więc no, dla mnie to też jest taka nauka, że jeżeli rozmawiamy z kimś o tym, to dobrze jest też pokazywać trochę szerzej, prawda? Żebyśmy wychodzili z tego zawężenia, pokazywać perspektywę innych osób.
Ja też myślę, jeśli mogę dodać, to stanięcie w prawdzie służy wszystkim. I na terapii trzeba stanąć w prawdzie i w konfesjonale oczywiście. Ale chcę podkreślić też wagę lokalnych mediów, bo ja siłą rzeczy przez całą tę sytuację mam cały czas kontakt z mediami i z lokalnymi i też z tymi i ogólnopolskimi i także światowymi i widzę, jak jest różne podejście. Z oddalenia widać zupełnie inaczej.
Tak, to prawda.
Dlatego trzeba rzeczywiście słuchać tych wszystkich, którzy są najbliżej. Dziękuję też za ten program, bo myślę, że inne media mogłyby z tego bardzo naprawdę skorzystać, teraz dzieje się nie tylko ta wojna
militarna. Dziękujemy, że ksiądz o tym mówi, dlatego że dopiero tak naprawdę przed świętem niepodległości zaczęliśmy więcej mówić o tych ludziach. O tych ludziach, którzy właśnie tam przy tej granicy stoją. Nie było tego wątku w ogóle.
I przyznam, że ja o tych ludziach mówiłem już w sierpniu. Patrzyłem na te różne relacje, zwłaszcza tych mediów gdzieś tam ze świata, specjalnie pomijały moje wypowiedzi. Wycinały to, co mówiłem o mieszkańcach, to, co mówiłem o straży, o wojsku. To było pomijane milczenie, bo była jakaś inna narracja narzucona i bardzo kłamliwa, nieprawdziwa.
Po prostu.
I to było bardzo przykre. Dlatego no, teraz cieszę się, że ten głos się przebija i to stanięcie w prawdzie na nas wszystkich jakoś, myślę, że podniesie na duchu.
A jak można, proszę księdza, ich wspierać, tych ludzi? Mogą oni liczyć na jakąś pomoc tam na miejscu?
Tak. Razem z Caritas Polska tworzymy tak zwane namioty nadziei. Nie są to namioty w sensie ścisłym wszędzie. Chodzi o to, że te wszystkie parafie przygraniczne są takimi namiotami nadziei. To jest terminologia wzięta z tych naszych misji Caritas Polska zagranicznych. No, przypomnę, że Caritas Polska działa autonomicznie i Caritas w diecezjach w Polsce są autonomiczne. I te misje zagraniczne są prowadzone przez Caritas Polska, zresztą teraz bardzo dynamicznie i jest to doświadczenie 30-letnie, więc wiemy, o czym mówimy. I stamtąd jest ta terminologia, ten pomysł zaczerpnięty, nadziei, nawet pod tym hasłem takim międzynarodowym, angielskim hope. Chodzi o miejsce spotkania. I najpierw z tą myślą, że przyjdzie człowiek potrzebujący do tego miejsca. Czy to będzie namiot, czy to będzie plebania, czy jakieś inne budynki parafialne. Nie ma to znaczenia. I tam znajdzie rzeczy, z których może skorzystać, znajdzie ludzi. Ale jest to miejsce chociażby takiej konkretnej pomocy Straży Granicznej, która potrzebuje tych rzeczy, żeby wziąć je do placówki swojej, tam gdzie mają imigrantów. dalej jest to miejsce spotkań ludzi, aby mogli się wspólnie też modlić, mówię tu konkretnie o kościele, spotkać, porozmawiać. Widzę, jak to ten cały proces prowadzi brat Kordian z Caritas Polska, jest tam na miejscu, więc jak zmienia się zdania ludzi przed tym atakiem najmocniejszym, który mieliśmy ostatnio, było bardziej otwarte to nastawienie, potem to, o czym rozmawialiśmy, więcej i więcej lęku. Ale nie ma tak, że zupełnie w tych ludziach gdzieś się ten duch dobroczynności gdzieś znika. Oni dalej też chcą pomagać, widzą konkretne potrzeby ludzi biednych, oszukanych, ale bardziej się boją i sami tutaj potrzebują wsparcia, więc także mogą do parafii przyjść, mogą tam uzyskać pomoc kapłana, także ludzi zaangażowanych z zespołu Caritas, więc taka jest idea. Jak się to będzie rozwijało, nie wiem. Myślę, że za jakiś czas też warto było z bratem Kordianem porozmawiać.
Wszyscy oczywiście też potrzebują słów wsparcia i bardzo dobrze, że ta empatia jakoś tak w ludziach się odzywa, bo do nas też piszą słuchacze, przekazując wsparcie funkcjonariuszom tam stacjonującym przy polsko-białoruskiej granicy. I na przykład pani Anna napisała: jak tysiące ludzi w naszym kraju, chciałabym wesprzeć strażników i żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej. Z zasady nie korzystam z mediów społecznościowych, ponieważ nie chcę zamieniać swojego życia na jego wirtualny substytut. Mając świadomość, z jakim ogromem problemów mierzy się teraz służba graniczna, nie chcę też pisać bezpośrednio na skrzynkę straży. Wierzę natomiast, że nikt lepiej niż dziennikarze będący na miejscu nie wie, w jaki sposób przekazać obrońcom naszej granicy kilka słów otuchy. I tutaj taki, pozwólcie państwo, że zacytuję, taki wiersz przesłała. Strażniku granicy mojego bezpiecznego snu, dziękuję ci za kolejną przespaną noc. Noc, podczas której lustra twoich źrenic odbijały cierpienie, rozpacz i gniew. Dziękuję ci, że tej nocy nie moje serce dławiła tamponada moralnych dylematów. Nie moje, bo jesteś ty. Dziękuję, że tej nocy nie moje barki przygniatała druzgocąca świadomość, że w tej walce dobro nie może stać się orężem wobec zła. Nie moje, bo jesteś ty. Dziękuję za cicho ronione łzy twojej matki, za strach twojej żony, za tęsknotę twojego synka, który powiedział ci, że kiedyś będzie nosił czapkę z orzełkiem, taką, jaką nosisz ty. Pani Anno, dziękuję. Mam nadzieję, że to też dotrze. Może na przykład do rodzin tych funkcjonariuszy. A za chwilę do tematu radzenia sobie z tą traumatyczną rzeczywistością jeszcze wrócimy. Niespokojna sytuacja przy naszej granicy z Białorusią, rozpędzająca się czwarta fala pandemii. Zakażają się nasi bliscy, koledzy z pracy, szpitale są przepełnione, dzieci co rusz na zdalnym. Jak sobie z tymi wszystkimi trudnymi sytuacjami radzić, które nas ostatnio osaczają? Z tym pytaniem zwracam się po raz kolejny do naszych gości. Przypomnę, w studiu psycholog Joanna Nitkiewicz-Powichrowska i ksiądz Jerzy Sęczek. Czy jesteśmy w stanie sobie jakoś z tym poradzić i jak możemy z tym żyć? No bo musimy z tym żyć przecież, nie zmienimy rzeczywistości wokół.
No ja powiem coś, co może wydać się niezwiązane z tematem, ale to, co wydaje mi się najważniejsze, żebyśmy wychodzili z owej izolacji wewnętrznej, żebyśmy, bo mamy izolację zewnętrzną, mamy ograniczenia i tak dalej. Mówiliśmy tu o empatii, prawda? Więc ja rozumiem to tak, że wychodzenie z izolacji takiej właśnie wewnętrznej to jest właśnie większa empatia na inne osoby. To jest na przykład, nawet jeżeli bardzo nie lubię nosić maseczki, to ją zakładam z empatii, że ktoś może być słabszy i może zachorować, tak? To rozmawiam o sytuacji, no chociażby osób, które tam stoją na granicy albo z nimi, jeżeli mam kontakt, prawda? Teraz jest taka akcja, też chcę o tym powiedzieć, wśród białostockich psychologów, że są takie darmowe godziny, gdzie można, wchodząc na stronę, znaleźć po prostu godziny, w których mogą dzwonić pogranicznicy, mogą dzwonić ich rodziny. To jest podzielone na dni, godziny, gdzie można tą pomoc uzyskać albo przynajmniej porozmawiać z kimś na ten temat i coraz więcej gabinetów i prywatnych i firm się w to włącza, więc bardzo się cieszę z tej idei namiotów nadziei, prawda, bo to też od strony psychologicznej potrzebujemy z kimś o tym porozmawiać, tak? I bardzo bym chciała, żeby to nie było tylko narzekanie, jak jest źle, prawda? Bo to, co najbardziej, myślę, nas zabija aktualnie, to jest to poczucie bezradności. Wydaje się, że ja nic nie mogę zrobić, tak? No ale mogę przestrzegać zasad, które służą nam wszystkim. O to apelują lekarze. Mogę się starać wyłączać z tego stresu, prawda? Więc to, co mówiłam o przewlekłym stresie, ważne jest, żeby pamiętać o tym, że nawet jak ja go nie czuję, to on cały czas działa. Więc pójście na spacer, spotkanie się z osobami, otaczanie się w ogóle osobami, które nas zrozumieją, wysłuchają, albo my kogoś, prawda? Takie no, też znane metody relaksacyjne, ale ruch, wysiłek fizyczny, zaangażowanie się w jakąś konkretną pomoc, to są znane metody radzenia sobie ze stresem, ponieważ my nie możemy czekać, aż ten stres się skończy, bo my nie wiemy, kiedy on się skończy. My do niego się zaadoptowaliśmy, ale nasz organizm ulega coraz większemu osłabieniu, prawda? I dlatego musimy, wiedząc o tym, że on działa, po prostu świadomie przerywać go, robić rzeczy właściwie zwykłe, tak? Takie, które powodują wzrost wiary w innego człowieka, które powodują przełamanie izolacji, które nawet głębiej odetchnąć, tak? Tak mi przychodzi, bo my bardzo też spłycamy oddech, to jest taka rzecz, o której niewiele mówimy, ale pogłębić oddech, zrobić parę ćwiczeń oddechowych, pójść na spacer, spotkać się z ludźmi, powiedzieć komuś dobre słowo, tak? Spróbować wyobrazić sobie, w jakiej on jest sytuacji. To są proste rzeczy, być może ktoś pomyśli, że nawet nieskuteczne, ale tak naprawdę to ten kontakt, bliskość, wymiana, to są rzeczy, które ratują nam życie.
No niektórzy radzą sobie w ten sposób, chyba w cudzysłowie, bo nie wiem, czy to jest forma porady, to pani psycholog powie, że właśnie no, nakręcają się wzajemnie albo po prostu hejtują w mediach społecznościowych, dając w ten sposób upust agresji, bo jeśli nie możemy się na przykład z kimś pokłócić o maseczkę w sklepie, albo kogoś wyzwać, to chociaż wrzucimy coś do mediów społecznościowych, jakieś wulgaryzmy i wykrzykniki i obraźliwe rzeczy i nam trochę ulży. To rzeczywiście ulży? To działa? Jak to działa na nas?
To jest reakcja, no taka odreagowanie, bym powiedziała, dynamiczne, tak? Odreagowanie, które niczego nie przynosi, tak?
No, bo problemy czasami.
Przynosi problemy, przynosi brak szacunku dla innych osób, przynosi no jakiś złą atmosferę, złe samopoczucie. Ja być może ktoś się na mnie obrazi, ale moja teza taka, która przyszła mi w tym czasie pandemii i w ogóle w obliczu tak dużego hejtu, jest taka, że tak naprawdę to nasze niskie poczucie własnej wartości, tak? To nasze kompleksy powodują, że my kogoś hejtujemy, prawda? Bo na przykład, jeżeli ja nie włożę maseczki i powiem do osoby w maseczce, boisz się, no to gdzieś ta moja samoocena rośnie, tak? Że ja tutaj jestem herosem, nie boję się chodzić bez maseczki, a tu taki biedny człowiek chodzi w tej maseczce, w domyśle jest zalękniony, prawda? I takich sytuacji jest bardzo dużo, tak? No, wulgaryzmy niczego nie wyrażają, tak? Ja zawsze trochę żartobliwie czasami mówię, zastanów się, czy powiedzenie kilkakrotnie tego wulgarnego słowa rzeczywiście wyraża to, co chciałeś powiedzieć, bo jeżeli chciałeś powiedzieć bardzo przeżywam to, co się dzieje, jestem bezradny, nie wiem, co zrobić, tak? To lepiej oddaję to, co tak naprawdę chciałbym uzyskać, tak? Niż powiedzenie, nie będę tu cytować szeregu wulgarnych słów, tak? Więc pamiętajmy o tym, że my używając hejtu, używając wulgaryzmów, wystawiamy sobie właściwie ocenę sami sobie, prawda? Już nie potrzebujemy innych osób, tak? Że coś nie tak jest z moim poczuciem własnej wartości. Jeżeli ja potrzebuję dowartościować się, czy poczuć się lepszym Polakiem, albo lepszym patriotą, albo lepszym człowiekiem, albo bardziej inteligentnym człowiekiem, no to z punktu widzenia psychologii to świadczy o naszej słabości. To świadczy o tym, że to my rozpaczliwie potrzebujemy pomocy, tak? I mówię o tym naprawdę otwarcie, ponieważ no, nie zawsze mam taką możliwość powiedzenia tego na głos, prawda? Zastanówmy się, jeżeli jedynym słowem, które przychodzi mi do ust jest słowo wulgarne, to znaczy, że bardzo, bardzo potrzebuję pomocy psychologicznej, duchowej. Być może jestem osamotniony, być może jestem sfrustrowany, ale na pewno jestem w rozpaczliwej sytuacji. Więc to, co zawsze poleca psychologia, w tym momencie skup się na sobie, zobacz, czego potrzebujesz i pójdź po pomoc, tak? Bo ta pomoc jest, tak? Ponieważ nasza dojrzałość, nasza, no nie wiem, nasza wartość, no wskaże nam taką drogę, żeby jednak spotykać się z ludźmi, rozmawiać z nimi i zapytać, czym ci mogę pomóc, tak? Czy to będzie pogranicznik, czy to będzie jego rodzina, czy to będzie dziecko, które siedzi zamknięte na kwarantannie kolejny tydzień, prawda? To o taką komunikację chodzi, o to, żebyśmy się spotykali, rozmawiali, pytali siebie, czego potrzebujesz. Nikt z nas nie potrzebuje obraźliwego słowa albo powiedzenia, ale ty jesteś słaby. To nikogo nie buduje, tak? Więc słychać moje emocje, prawda? I chciałabym, żeby one właśnie wybrzmiały.
To spotykamy się na podobnym gruncie z panią Joanną. O tym oddechu chociażby. Też na modlitwie trzeba najpierw wyrównać oddech.
Oczywiście.
Usiąść spokojnie na medytacji. Ale to się zamyka też na tej płaszczyźnie duchowej w tym przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Staję przed Panem Bogiem, uznając też swoją słabość, niemoc, ale wiedząc, że On jest ze mną. On chce mi pomóc. Chce się spotkać ze mną. Ale też chociażby rachunek sumienia wieczorny. To jest swego rodzaju taka analiza. Jak zareagowałem, jak mogę zareagować, co się tak naprawdę stało. I chociażby to polecam jako jedna z pomocy samemu sobie, żeby, tak jak pani wspomniała o tej sytuacji na drodze, prawda, żeby mniej było tej agresji, jak mogłem inaczej. I jakby, co to wniosło w moje życie, w życie tego człowieka, który nawet mnie nie słyszał, jak może źle zareagowałem, czy ja staję się w ogóle lepszy. I też można porównać te wszystkie negatywne wypowiedzi, te wulgaryzmy, jakie gdzieś tam się trafiają i spotykamy w mediach społecznościowych, porównać do rozprucia poduszki i rozsypania pierza. To jest słynna taka anegdota o tym, że jeden ze spowiedników kazał to swojej penitentce zrobić, która oskarżała się, że plotkuje ciągle, więc rozsyp na rynku pierze. Nie? No już rozsypałam. No i wróciłam. I co teraz dalej? Teraz to wszystko pozbieraj. No i tak to jest. Brać odpowiedzialność za słowo trzeba i stanąć w prawdzie przed Bogiem i samym sobą.
No i tym akcentem zakończymy. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Psycholog Joanna Nitkiewicz-Powichrowska i dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej, ksiądz Jerzy Sęczek byli dziś naszymi gośćmi. Miłego wypoczynku Państwu życzę.
Dziękujemy z nadzieją, że będziemy się wspierać.
Oczywiście.
Do usłyszenia za tydzień, Iza Serafin.